Błogosławiony niech będzie nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus, który pozwala nam się dzisiaj zgromadzić tutaj razem przed Jego obliczem. Błogosławiony niech będzie, że jest tak dobry dla nas i łaskawy, że nie tylko nas zbawił z naszych grzechów, nie tylko dał nam nadzieję na przyszłość, ale że też na co dzień, nawet w tak trudnych okolicznościach, nas podtrzymuje i pociesza i dodaje otuchy. Chciałbym serdecznie podziękować razem z moją Gabrielą za wasze modlitwy. W tym czasie, kiedy nas nie było, cały miesiąc nie byliśmy tutaj z wami na nabożeństwach, byliśmy tylko online. I dziękujemy, że pamiętaliście o nas w modlitwach, słyszeliśmy o tym. Dziękujemy za telefony, za zainteresowanie, za troskę o nasze zdrowie. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Chcę powiedzieć, że bardzo nam brakowało czasu, kiedy moglibyśmy tak właśnie jak dzisiaj już być fizycznie między wami. Jestem wdzięczny Bogu za braci, którzy w tym czasie prowadzili służbę, brata Gabriela, Tomka i innych braci, którzy stawali tutaj za kazalnicą, troszczyli się o sprawy organizacyjne, gdy ja fizycznie nie mogłem w tym życiu zboru uczestniczyć. Dziękuję braciom, jestem bardzo szczęśliwy, że mamy w naszym zborze takie grono braci, którzy potrafią nieść ciężar służby zborowej. Chciałbym wyrazić Bogu wdzięczność za to, że w tej swojej wielkiej łasce pozwala nam być dzisiaj tutaj razem, bo mamy taką pieśń, jesteśmy z łaski tu. I chciałem właśnie do tej pieśni nawiązać, że to jest łaska i naprawdę gdy będziemy śpiewać tę pieśń, to pomyślmy o tym, że to nie jest takie oczywiste. W tych dniach się dowiadujemy o tym, że nie zawsze możemy być na nabożeństwie. Nawet jeśli jesteśmy zdrowi, nawet jeżeli choroba nas nie zatrzymała, to nie możemy być, bo jest limit i w kaplicy nie możemy być. I my, którzy dzisiaj tutaj jesteśmy, zaśpiewajmy tę pieśń z takim przekonaniem, z wdzięcznością, że jesteśmy z łaski. To powstańmy proszę i zaśpiewajmy wspólnie razem. Thank you. witamy Ciebie pośród nas. Dziękujemy Ci za to, że jesteś obecny w Duchu Świętym. Nawet niezależnie od tego, na ile my to odczuwamy, na ile potrafimy odebrać Twoją obecność, to wierzymy, że tutaj jesteś, że jesteś między swoimi dziećmi. Dziękujemy Ci, że pozwalasz nam się zgromadzić dzisiaj właśnie w tym gronie, tutaj w kaplicy, że możemy stanąć przed Tobą. To łaska Twoja, naprawdę jestem Ci wdzięczny za tę łaskę. Po tym czasie, gdy nie mogłem tu być, doceniam jeszcze bardziej ten fakt, tę łaskę bycia w zgromadzeniu, bycia razem z braćmi i siostrami. I dziękujemy Ci za to, że Ty dajesz nam to pragnienie, abyśmy się gromadzili. Chcę Ci podziękować za każdą osobę, która dzisiaj znalazła się tutaj w kaplicy. Chcę Ci podziękować za to pragnienie, które dałeś nam do serca, za bojaźń Bożą, za potrzebę wzrostu duchowego, bycia miłym w Twoich oczach, że nam to dajesz, Duchu Święty. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że w tym świecie, który popada w coraz większą bezbożność, Ty trzymasz nas i podtrzymujesz w wierze. Dziękujemy Ci. I oto jesteśmy, aby uczcić Ciebie, aby Ciebie wywyższyć, ale też, aby wsłuchać się w Twoje Słowo, aby odebrać dzisiaj pokarm Słowa Twojego dla naszej duszy. Nakarm nas, proszę. Napełnij nas Twoimi myślami. Buduj naszą wiarę, Panie. Buduj przez to nabożeństwo, przez społeczność świętych. Buduj przez Twoje Słowo. Tak bardzo Ciebie potrzebujemy, Panie, Twojej łaski, której się poruszamy, której się tutaj też dzisiaj znaleźliśmy. Chwała niech będzie Tobie. Amen. Pragnę jeszcze raz serdecznie powitać Was tutaj zgromadzonych, ale też powitać serdecznie osoby, które są online. Wiem z doświadczenia, że połączenie się nie zawsze wychodzi od samego początku, czasem trochę na to potrzeba czasu, więc teraz, kiedy mam nadzieję już wszyscy, którzy chcą być z nami dzisiaj na nabożeństwie, już się połączyli, serdecznie Was witamy. Wiele osób z tamtej strony nas pozdrawia. Nie będziemy teraz w tej chwili wymieniać po kolei osób, które nas pozdrawiają, ale my Was też pozdrawiamy i razem w społeczności dzisiaj będziemy wielbić Pana. Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie.
otrzymacie listę z podziękowaniami, które chcecie dzisiaj przynosić do Boga. Ale będziemy śpiewali kolejne pieśni i wtedy sobie można pomyśleć, za co chcę Bogu dziękować. A Jego Słowo też przypomina, że podpowiada: dziękujcie Panu zastępów, ponieważ dobry jest Pan, a Jego łaska trwa na wieki. I w innym miejscu jest napisane: w tym dniu powiesz: dziękuję Ci, Panie, bo choć gniewałeś się na mnie, Twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie. Oto Bóg zbawieniem moim. Zaufam, nie będę się lękał, gdyż Pan jest mocą moją, pieśnią moją, zbawieniem moim. Będziecie czerpać z radością wodę ze zdroju zbawienia i powtarzać w tym dniu: dziękujcie Panu, wzywajcie Jego imienia.
Dziękuj Bogu.
jeszcze za Twoją świętą krew, która jest ciągle żywa i aktualna, że w niej jest nasze życie. Dziękuję Ci za to, Panie. I chcę Ci za to dziękować nie raz, ale chcę, żeby wdzięczność w moim sercu zawsze za to była. I tak jak kiedyś ludzie mieli wspominać Twój naród, wyjście z Egiptu i ciągle mieli to sobie przypominać. I specjalne święto utworzyłeś im po to, żeby sobie przypominali i powtarzali z pokolenia w pokolenie, że wyprowadziłeś ich z niewoli. Tak dzisiaj dla nas Twoja święta krew obmyła nas z grzechu, wyprowadziłeś nas z niewoli. Jesteśmy wolni i za to dzisiaj Tobie dziękuję.
Miniony rok, rok 2020, to był rok, w którym umarło najwięcej ludzi w Polsce, licząc wszystkie lata od II wojny światowej. Jeszcze nigdy w ciągu jednego roku tylu ludzi nie umarło. W ciągu 52 tygodni zmarło 485 tysięcy Polaków, podczas gdy rok wcześniej zmarło tylko 409 tysięcy, więc bardzo duży przyrost w minionym roku nastąpił. I my nawet w naszym środowisku odczuliśmy to, że brat Gabriel co chwila grał ciszę na cmentarzu, bo w różnych zborach ludzie też odchodzili i często braliśmy udział w pogrzebach. Ale ta ilość pogrzebów nasuwa w nas pytanie, co naprawdę dzieje się z nami po śmierci? Gdzie trafiamy? Gdzie idzie ludzka dusza? I dzisiaj właśnie chciałem trochę o tym powiedzieć, poruszyć pewien aspekt tego zagadnienia, ale to wymaga najpierw pewnego objaśnienia. Po pierwsze, chciałbym, żebyśmy to jasno powiedzieli, że człowiek to duch, dusza i ciało. Tak Biblia mówi, przedstawia nas. Czasem w jednym słowie duch zawiera się dusza i ciało, ale generalnie człowiek to duch, dusza i ciało. Bardziej obrazowo możemy to zobaczyć na tym obrazku. I w zbawieniu, o które zabiegamy, w którym uczestniczymy, chodzi o to, aby cały duch, dusza i ciało były zachowane bez nagany na dzień przyjścia Jezusa Chrystusa. Duch naturalnie narodzonego człowieka na tej ziemi jest martwy z powodu grzechu. Jak wiemy, gdy człowiek zgrzeszył, w tym dniu umarł. Fizycznie dalej żył, pracował, miłował, denerwował się, różne rzeczy robił, ale duchowo był martwy. I dusza człowieka naturalnie narodzonego na tej ziemi jest pod wpływem ciała. Gdy duch jest martwy, to ciało wywiera wpływ na człowieka. Ciało to nie tylko fizyczna powłoka dla naszej duszy, ale to także swego rodzaju siła, która wpływa na naszą duszę. Człowiek, który się znajduje pod wpływem ciała, jest nazywany w Biblii człowiekiem cielesnym, znaczy takim, którym pożądliwości ciała, pragnienia ciała wywierają wpływ na duszę człowieka i na jego zachowanie. Sytuacja się zmienia, gdy rodzimy się na nowo, gdy Duch Święty nas nawiedza i ożywia naszego ducha. I następuje połączenie, nieraz to mówiliśmy, tak jak jest to na tym obrazku, że duch zaczyna się komunikować z Bogiem. Duch Święty ma dostęp do człowieka, do serca człowieka, zostaje nawiązana łączność. Duch człowieczy w tym momencie zostaje zbawiony, ponieważ zostaje ożywiony mocą Bożą i jest już w relacji, w społeczności z Bogiem. I wtedy dusza ludzka zaczyna się dostawać pod wpływ ducha i człowiek zaczyna się zmieniać. Już nie ciało przesądza o tym, jak żyjemy, ale duch zaczyna wywierać wpływ na nas. Stajemy się ludźmi duchowymi. Biblia nazywa to wewnętrznym człowiekiem albo właśnie człowiekiem duchowym. I to jest taka sytuacja, gdy człowiek uwierzył w Jezusa Chrystusa, opamiętał się, został ochrzczony w wodzie, przez wiarę w Jezusa Chrystusa został ożywiony i otrzymał rękojmię ducha, jak mówi Pismo Święte, co potwierdza, co świadczy, że Duch Święty przejął kontrolę nad jego życiem, ale też, że to dzieło, które Bóg rozpoczął, doprowadzi je do końca. To było pierwsze objaśnienie. Jest to jasne, co mówimy? Drugie objaśnienie, zanim wejdziemy w nasz tekst i w zagadnienie, którym chcemy się dzisiaj zająć. Wiemy, że ubraniem, okryciem dla ludzkiej duszy jest ciało. To nasza zewnętrzna powłoka. Różne mamy w takim razie ubrania, tak jak też fizycznie różnie się ubieramy, tak też te nasze ciała różnie wyglądają, ale wszystkie pełnią tę rolę, że są okryciem dla naszej duszy. Nasz wewnętrzny człowiek, dopóki tu żyjemy na ziemi, przebywa w fizycznym ciele. Po zmartwychwstaniu natomiast nasz wewnętrzny człowiek otrzyma inne ciało. Ciało chwalebne, ciało uwielbione, na wzór ciała Pana Jezusa Chrystusa po zmartwychwstaniu. To będzie nasze nowe okrycie. I Słowo Boże, to nasze doczesne ciało fizyczne, porównuje do namiotu. Od taki beduiński namiot, na pewno to autorzy Pisma Świętego mieli na uwadze właśnie pisząc te słowa. Jest takie słowo w Księdze Izajasza w 38 rozdziale, 12 werset. To jest metafora namiotu, która pojawia się w psalmie Hiskiasza. Pamiętamy z Biblii, król Hiskiasz chorował, modlił się, żeby Bóg mu przedłużył lata i między innymi tak wtedy pisał, śpiewał: rozpada się moje mieszkanie, zostaje mi odebrane jak gdyby namiot pasterski, jak tkacz zwijam nić mego życia. A apostoł Piotr w swoim liście, w pierwszym rozdziale, 13 wersecie napisał: uważam jednak za słuszne, jak długo mieszkam w tym namiocie, raz po raz pobudzać was zachętą świadom, że zwinięcie mojego namiotu jest już bliskie według tego, co i Pan nasz Jezus Chrystus mi objawił. To są dwa miejsca z Biblii, które pokazują namiot jako metaforę ludzkiego ciała. Ono jest tymczasowe. Natomiast chwalebne ciało, które otrzymamy po zmartwychwstaniu, jest w Biblii porównane do domu. Różne są domy, a ja mam tutaj obrazek jednego. Po prostu w odróżnieniu od namiotu dom. I zagadnienie, którym chcemy się dzisiaj zająć, to jest odpowiedź na pytanie, co z duszą człowieka odrodzonego po rozstaniu się z ciałem fizycznym, czyli z tym namiotem, ale przed zmartwychwstaniem. Co się dzieje z naszą duszą? Gdzie się udajemy? Co z wewnętrznym człowiekiem, zanim zostanie przyobleczony w ten dom w niebiesiech, czyli w to chwalebne, zmartwychwstałe ciało? Ten wewnętrzny człowiek musi zaczekać na ten moment przeobleczenia się w ciało. I dlatego dzisiaj rozważymy fragment Słowa Bożego z drugiego listu do Koryntian, z rozdziału 5, od wersetu 1 do 10. To jest tekst, który bardzo chętnie pastorzy prowadzący pogrzeby używają, żeby budować nadzieję, wiarę w ludziach co do zmartwychwstania. Ten fragment nauki apostolskiej dotyczy wszakże tylko ludzi duchowo odrodzonych, ludzi zbawionych, takich jak my, mam nadzieję, wszyscy tu w tym gronie jesteśmy, jak ci, którzy nas oglądają. Nas, ludzi, którzy trwają we wierze w Jezusa Chrystusa i w tej wierze odchodzą z tego świata. Jest to jasne, co mówimy? To przechodzimy do pierwszego wersetu naszego tekstu. Czytamy dzisiaj ten tekst i będziemy do niego zaglądać w przekładzie Biblii pierwszego Kościoła. Bo my wiemy, że gdy ten namiot naszego ziemskiego zamieszkiwania zostanie zwinięty, otrzymamy dom od Boga, wieczne mieszkanie w niebie, nie ręką zbudowane. Zwinięcie namiotu to śmierć fizyczna. To chwila, kiedy nasza dusza opuszcza ciało i odchodzimy z tego fizycznego świata. Otrzymanie domu od Boga to jest otrzymanie niematerialnego, chwalebnego ciała na wzór Jezusa Chrystusa. W tym tekście, w tym całym obrazie o to chodzi. Oczywiście my często mówimy o tym, że idziemy do domu, że odchodzimy do domu Ojca i to jest prawda, bo odchodzimy do Pana. Ale szczegółowiej patrząc, dom, jaki otrzymamy, to jest nasze chwalebne ciało. Dla naszej duszy potrzebne jest mieszkanie, potrzebna jest ta część człowieka, której zostaniemy pozbawieni w momencie śmierci fizycznej, bo ta fizyczna powłoka zostanie, namiot zostanie zwinięty, ale do domu, do domu. I nas intryguje pytanie, co w tym czasie w oczekiwaniu na zmartwychwstanie dzieje się z naszą duszą, gdzie się udajemy. Z chwilą śmierci fizycznej od razu będziemy z Panem, tak jak w wielu miejscach Pismo Święte mówi i my się tym zajmowaliśmy nie tak dawno, dużo o tym mówiliśmy, ale jest coś, co może nas niepokoić, bo nie od razu nasza dusza z namiotu przechodzi do domu, przeprowadza się do domu. Jest jakiś czas, w którym jesteśmy w takiej postaci bezcielesnej, o tak bym powiedział. Chyba, żeby zmartwychwstanie nastąpiło w momencie naszej śmierci fizycznej. Gdyby stało się tak, że my żyjąc fizycznie zostaniemy natychmiast pochwyceni do Pana i nastąpi zmartwychwstanie w tym momencie. I razem z tymi, którzy już odeszli i my byśmy odeszli. To może się nam przytrafić. Niektórzy mówią, daj Boże, żeby się tak stało. Ale wielu z naszych braci, nasze siostry, brat Marek ostatnio, miesiąc temu żeśmy go pochowali, odszedł i zmartwychwstania jeszcze nie było. I oto jest pytanie, co z naszą duszą, zanim dostaniemy dom w niebiesiech, czyli to zmartwychwstałe, chwalebne ciało. To nas niepokoi, to jakoś intryguje nas i słusznie, no bo jest to jakaś niewiadoma. Ale my dzisiaj w naszym tekście szukamy odpowiedzi na to pytanie. 2 Koryntian 5:2, czyli dalsze wersety naszego tekstu. Dlatego w tym, czyli w tym namiocie, teraz wzdychamy, bo już pragniemy przywdziać tamten nasz niebieski przybytek, o ile tylko z tego rozebrawszy się, nie okażemy się nagimi. I tak naprawdę przebywając w tym namiocie, udręczeni wzdychamy, bo nie chcielibyśmy się rozbierać, lecz od razu wdziać tamten na wierzch, aby śmiertelne ogarnięte zostało przez życie. Czy mamy czasem takie myśli? Czy coś nas tutaj niepokoi w tej kwestii? Jak to będzie? Jest jakiś rodzaj obawy ludzkiej duszy przed pozbawieniem jej osłony ciała. Dlatego, że dzisiaj jesteśmy w ciele fizycznym, to ta nasza dusza się jednak ukrywa w tym namiocie. Ukrywa się i bardzo często korzystamy z tego, że mamy ten namiot, że nie jesteśmy obnażeni. W ogóle w ludziach jest obawa przed nagością, przed wystawieniem na pokaz publiczny nagości. I w historii nieraz tak było, że jeśli ktoś chciał kogoś, powiedzmy, w jakiś sposób zhańbić, jakoś jego godność poniżyć, to właśnie go rozbierał i stawiał go publicznie przed ludźmi. I to jest ta myśl, jeśli chodzi o naszą duszę, że my właśnie się niepokoimy, wzdychamy, jak to będzie, jak to zostawimy to nasze ciało, bo nasze ciało stanowi osłonę dla naszej duszy i możliwość ukrycia niektórych myśli i postaw serca. Na przykład uśmiechamy się do kogoś, a w środku niekoniecznie jesteśmy tak nastawieni. Czasem jest tak, że ktoś się uśmiecha, a w sercu pogardza drugim człowiekiem. W przypowieści 26-24 jest powiedziane, kto nienawidzi, nie wyjawia tego swymi wargami, ale we wnętrzu swoim żywi zdradę. Dzięki temu, że mam mimikę, że mam tę swoją zewnętrzną powłokę, mogę ukryć to, co jest tam w środku. Czyż nie? 1 Koryntian 4-5. Powstrzymajcie się zatem od wydawania sądów aż do czasu, gdy przyjdzie Pan. On oświetli rzeczy ukryte w ciemnościach i wyjawi zamiary serc. Jest mowa o tym właśnie, że my dzisiaj, patrząc na człowieka, możemy się bardzo pomylić, bo jest ktoś bardzo miły, uśmiechnięty, chętnie się wita, a w środku może być inny. I chodzi o to, żeby nie sądzić z pozoru, bo dopiero gdy przyjdzie Pan i przyjdzie czas tego właśnie rozebrania naszej duszy z tej zewnętrznej powłoki, wszystko się objawi. Gdy przejdziemy w stan bezcielesny, cała prawda wyjdzie na jaw. Dlatego też trzeba w porę zadbać o oczyszczenie, o usprawiedliwienie naszej duszy, o pojednanie z Bogiem, o odpuszczenie grzechów, o dobre uczynki w naszym życiu. Trzeba w porę o to zadbać. Objawienia 3,18. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja. Zadbaj o to, bo przyjdzie taki dzień, kiedy zostaniesz odkryty. I rzecz w tym, żeby mieć na ten czas tę szatę sprawiedliwości, te białe szaty, bo ciało nie będzie nas okrywało. Oto przychodzę jak złodziej, mówi Pan Jezus, objawienie 16:15. Błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, a szaty oznaczają uczynki świętych, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. Jest to słuszna obawa, żeby nie być tak obnażonym. Jak tu przeczytaliśmy, nie chcielibyśmy się rozbierać, ale od razu wdziać tamten na wierzch, aby śmiertelne ogarnięte zostało przez życie. Chcielibyśmy uniknąć tego czasu, kiedy nasza dusza nie będzie miała tego okrycia. I dzisiejszy tekst Słowa Bożego ogłasza nam, powiedziałbym, bardzo dobrą nowinę. Otóż z tego tekstu wynika, że dusza człowieka wierzącego po opuszczeniu ziemskiego ciała ma zapewnione okrycie i ukojenie u Pana. Oto jeden z tekstów, który tę prawdę sygnalizuje. Bardzo się będę radował z Pana. Weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblókł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój jak kapłan i jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty. Będę się radował, moja dusza będzie się weselić z mojego Boga, bo mnie oblókł w szaty zbawienia. Okrył mnie, czy przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości. To jest ta myśl. Ona jest w Starym Testamencie u Izajasza, proroka, ale jest też w objawieniu świętego Jana w 3 rozdziale. Masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe. I nie wymarzę imienia Jego z Księgi Żywota i wyznam imię Jego przed moim Ojcem i Jego aniołami. Po zwinięciu namiotu doczesnego ciała nie staniemy przed Bogiem obnażeni do widoku własnej sprawiedliwości. Bo gdybyśmy musieli stanąć we własnej sprawiedliwości przed Bogiem, to by bardzo to źle wyglądało. To by było bardzo haniebne, bardzo przykre dla nas. Dostąpimy okrycia płaszczem sprawiedliwości. Dostąpimy tej łaski, że zostaniemy przyobleczeni w szaty białe na ten czas, zanim otrzymamy chwalebne ciała po zmartwychwstaniu, czy w chwili zmartwychwstania. I chociaż naturalnie chciałoby się w chwili opuszczenia ciała fizycznego od razu otrzymać ciało zmartwychwstałe, ciało chwalebne, bo tak tu czytamy w przekładzie KUL, ta myśl jest oddana następująco: póki bowiem przebywamy w tym przybytku, utrapieni wzdychamy, bo nie chcemy, aby go z nas zwleczono, ale żebyśmy zostali przyobleczeni w nowy, aby to, co śmiertelne, wchłonięte było przez życie. Jest w nas coś takiego, że nie chcemy tego momentu, tego obnażenia i się z tą sprawą zmagamy. Jak to będzie, jak to będzie, jak ja opuszczę to ciało. To tak jak człowiek jakiś musi się rozebrać gdzieś tam u lekarza. Jak to się rozebrać, jakby zaraz czymś się przykryć. Od razu by się chciał przykryć. Chcę uniknąć tego momentu, że jest obnażony. Chociaż tak naturalnie reagujemy, to jednak jako ludzie odrodzeni z Boga nie musimy się obawiać, bo te wątpliwości i obawy pomaga nam przezwyciężać uświadomienie sobie, że Bóg nas do tego przygotował. On zadbał o to, żebyśmy w tym okresie między zewleczeniem tego starego ciała, tego namiotu, a przyobleczeniem tego chwalebnego ciała, tylko tego domu, żebyśmy w tym okresie byli absolutnie bezpieczni. On nas do tego przygotował. Dalszy tekst nasz mówi tak: to Bóg jest tym, który nas do tego przygotował. On też dał nam ducha jako porękę. Zawsze więc ufni jesteśmy, choć wiemy, że przebywając w ciele przebywamy oddaleni od Pana. Idziemy bowiem za wiarą, a nie za widzialną postacią. Ufni jesteśmy, choć wolelibyśmy raczej wyprowadzić się z ciała i być przy Panu. Spokojnie patrzymy na tę perspektywę, bo podstawą naszego zaufania jest Duch Święty, który został nam dany przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Duch Święty, który jest poręką, zadatkiem, rękojmią od Boga, że z martwych wstaniemy w chwalebnych, niematerialnych ciałach. To jest pewność, to, że właśnie Bóg przygotował nas do tej zmiany, do tego cudownego przyobleczenia w odpowiednim momencie, gdy On zdecyduje, my możemy spokojnie na to patrzeć. I przypatrzmy się jeszcze trochę tej naszej drodze z namiotu do domu. Plan Boży jest taki, że opuszczając ten nasz ziemski namiot, to ciało fizyczne, nie od razu otrzymujemy w niebie dom, czyli chwalebne ciało. Jako wierzący otrzymamy je w dniu pierwszego zmartwychwstania. Co więc się dzieje z nami? Jaka jest droga? Ludzka dusza, jak nieraz to już mówimy, w chwili śmierci fizycznej idzie do raju, do miejsca błogości, miejsca odpocznienia. I tutaj mamy parę tekstów, które nam to uświadamiają, które przekonują nas o tym, że taka jest prawda Słowa Bożego. Pierwszy bardzo, powiedziałbym, klasyczny tekst mówiący o tym, i co stało się z Łazarzem i bogaczem. I stało się, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe. Umarł też bogacz i został pochowany. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki, podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Łazarz znalazł się na łonie Abrahama. To jest greckie słowo, to łono, to kolpos, co znaczy zagłębienie, pierś, łono, fałda, szaty, zanadrze. Czyli te określenia wszystkie jakby wskazują na to, że to jest miejsce, gdzie można się położyć, przytulić, odpocząć, uspokoić. Miejsce dobre, miejsce bezpieczne. Drugie miejsce mówiące o tym, co się dzieje z człowiekiem, który uwierzył w Jezusa Chrystusa, choćby w ostatnim momencie życia, to jest znana wypowiedź Pana Jezusa do jednego ze złoczyńców, którzy byli z Nim ukrzyżowani. Jeden z nich rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I rzekł mu: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. To słowo mówi o tym, że dusza ludzka, która uwierzyła w Jezusa Chrystusa, idzie do raju i że będzie razem z Panem. Jednocześnie tutaj się tego dowiadujemy. A w liście do Filipian, w pierwszym rozdziale, 20 werset, druga część tego wersetu: jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to przez życie, czy przez śmierć. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Rozstać się z życiem i być z Chrystusem, to daleko lepiej. To jest świadectwo wiary apostoła Pawła, przekonanie wynikające z objawienia Ducha Świętego, że on w momencie rozstania się z życiem, tym fizycznym, będzie z Chrystusem i to będzie daleko lepiej niż to życie fizyczne tutaj na ziemi. I po dotarciu do celu, czyli po tym przejściu z tego namiotu, przeniesieniu się do Pana, jak mówi Słowo Boże, doznamy przyjemności odpoczynku. Czego pragniemy i czego potrzebujemy po długiej, męczącej podróży albo po ciężkiej pracy? Czego potrzebujemy? Nieraz słuchamy, jak ludzie się wypowiadają, na przykład sportowcy po bardzo intensywnym okresie ćwiczeń i zawodów, pytają: co będziesz teraz robić? Ach, o jednym tylko myślę, żeby się wyspać porządnie, żeby się naprawdę już bez budzika położyć i się wyspać. Biblia zapewnia nas, że będziemy mogli odpocząć. List do Hebrajczyków, 4:9, a tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Wyrywamy tekst z kontekstu, bo niech rzecz w tym, żebyśmy teraz badali kontekst. Ale sama myśl: pozostaje odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia Jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia. Odpocznienie. Na razie się ograniczamy do tego określenia. Gdy dotrzemy, gdy opuścimy ten namiot, namiot zostanie zwinięty i my przejdziemy do Pana, to dostaniemy tę łaskę, że będziemy mogli odpocząć. Objawienie 14:13 mówi: i usłyszałem głos z nieba mówiący: napisz, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich. Uczynki ich bowiem idą za nimi. Czyli nasza wieczność z Panem rozpocznie się od odpocznienia. No bo my jesteśmy pielgrzymami, wędrowcami, wędrujemy do górnego kraju, pieśni takie śpiewamy. W życiu mamy ciężko, niektórzy bardzo ciężko mają i by chcieli odpocząć. My wprawdzie w fizycznym ciele, w tym namiocie odpoczywamy i już też widzimy, jak bardzo ważne jest, żeby odpocząć, bo jeśli się komuś zdarzy zarwać jedną albo dwie noce, to potem chodzi jak taki otępiały i potrzebuje się wreszcie wyspać porządnie. I nasza wieczność rozpocznie się od odpocznienia. A co jest najlepszą i najpełniejszą formą odpoczynku? To jest, jak dla mnie, nie wiem jak dla was, ale dla mnie to nie jest to, żeby usiąść przed telewizorem, bo tak kocham zasnąć, że przed telewizorem zasypiam. Dusza wierzącego człowieka po rozstaniu się z fizycznym ciałem zaśnie w oczekiwaniu na zmartwychwstanie. Dobry, głęboki sen w bezpiecznym miejscu to jest coś najbardziej wspaniałego, co po długiej podróży, po męczącej pracy, po wysiłku, po stresie, po różnych przeżyciach jest najbardziej potrzebne. Nie ma lepszego odpoczynku. I gdy ktoś nam po takiej długiej podróży proponuje sen, to jesteśmy mu bardzo wdzięczni. Ja czasem odbywam podróż tam, powiedzmy, kilkaset kilometrów, dojeżdżam do miejsca, gdzie mam usługiwać i jakże się cieszę wtedy, gdy ten, który mnie wita, ma tę świadomość, że ja nie chcę z nim teraz siedzieć 5 godzin i rozmawiać do 1 w nocy czy do 2, pić kawę i rozmawiać o różnych rzeczach, tylko kątem oka patrzę, czy tam gdzieś poduszka już jest, bo jestem zmęczony. Gdy docieram do jakiegoś miejsca, które mam zwiedzać, do jakiegoś pięknego, egzotycznego miejsca, które bym chciał zwiedzić, to najpierw, zanim to zacznę robić, bym chciał się dobrze wyspać, żeby cała moja percepcja mogła być aktywna w odbieraniu tych wszystkich wrażeń wizualnych i innych jeszcze artystycznych, estetycznych, kulturalnych, etc. I tak jak zdarzało mi się w życiu parę razy gdzieś tam właśnie polecieć daleko i tam już mi mówili, chodź na miasto, chodź zwiedzać. Ja wolałem najpierw się wyspać. Chciałem, żebyśmy ten obraz zaśnięcia, dobrego wyspania się w miejscu bezpiecznym, w miejscu przyjemnym, w miejscu docelowym, o tak powiedział, nie gdzieś po drodze, nie gdzieś ukradkiem, tylko już jestem na miejscu, żebyśmy to zaaplikowali do tego, co będzie się działo z duszą, gdy opuści ten namiot i dotrze do Pana, do celu. Oto kilka biblijnych przykładów mówiących właśnie o tym. Jana 11:11. To powiedział Pan Jezus, a potem rzekł do nich: Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Wtedy rzekli uczniowie do niego: Panie, jeśli zasnął, zdrów będzie. Bo oni myśleli o tym fizycznym śnie. I tak też jest prawda, że jak chory zaśnie, to jest szansa, że szybciej wyzdrowieje. Ale Jezus mówił o jego śmierci. Oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie. Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie: Łazarz umarł. Łazarz umarł. Ale Jezus, mówiąc o jego śmierci, jak przeczytaliśmy, mówił, że on zasnął. Inne miejsce, dzieje 7:59. I kamienowali Szczepana, modlącego się i mówiącego: Panie Jezu, przyjmij ducha mojego. A klęknąwszy na kolana, zawołał głosem wielkim: Panie, nie poczytaj im tego za grzech. A to rzekłszy, zasnął. Inne przykłady mówią wyraźnie, skonał, umarł. Ale Biblia mówi zasnął i mówi tutaj nie o śnie, bo nikt w takiej sytuacji nie zasypia normalnie. W takim stresie się nie zasypia, ale umrzeć można. I właśnie ten moment śmierci nazywa tutaj snem. Inne miejsce dotyczące niektórych świadków zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł, składając świadectwo o tym, jak to Jezus się ukazywał poszczególnym osobom po zmartwychwstaniu, mówi: potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli. To jest to samo greckie słowo koimao, które znaczy zasnąć. O wierzących w Tesalonikach. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli. Abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei, albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. To jest w ogóle jeszcze ciekawa myśl, bo jak to jest, jeśli chodzi o nasz sen fizyczny tutaj na tej ziemi? Czasem boimy się zasnąć, żeby czegoś nie przegapić, no nie? I bardzo się obawiamy, że my zaśniemy i odjedzie nam ten pociąg, albo przepadnie nam ta nagroda, przepadnie nam nasza okazja, przepadnie, że pierwsi się spotkamy z kimś, o jaka, dlatego podtrzymujemy powieki, żeby nie zasnąć, żeby nie zasnąć. Tutaj mamy fantastyczną prawdę, że możesz śmiało zasnąć, ponieważ ci, którzy będą chodzić w tym czasie, w tej ziemskiej powłoce, w tym namiocie, nie wyprzedzą wcale tych, którzy namiot już zwinęli i przeszli do Pana, bo oni wcześniej zostaną zmartwychwzbudzeni, otrzymają chwalebne ciała i razem z tymi, którzy zostaną przemienieni, razem zostaniemy pochwyceni na spotkanie z Panem. Więc zbliża się chwila zabrania Kościoła i pierwszego zmartwychwstania. I to jest właśnie ten moment, kiedy wszyscy zostaniemy przeobleczeni w to nasze domostwo niebiańskie. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy, i znowu mamy to pojęcie, zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie, albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. A każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. To jest właśnie ta nasza nadzieja największa, że po tym śnie, po tym okresie, kiedy nasza dusza będzie wyczekiwać, będzie odpoczywać, będzie sobie smacznie spać, szczęśliwa, że jest w domu, że jest u Pana, że jest u Niego, w Jego komnatach, jakby się tak obrazowo można by było powiedzieć, że przyjdzie dzień, kiedy otrzymamy chwalebne ciała, kiedy nasza dusza zamieszka w niematerialnym, uwielbionym ciele na wzór Jezusa Chrystusa. I wracamy do naszego tekstu. I przez to, czy blisko przebywając, czy daleko, bardzo się staramy Jemu być mili. Przecież my wszyscy musimy stanąć bez osłony przed Trybunałem Chrystusa, by każdy otrzymał według tego, co zdziałał w ciele, czy to dobro, czy zło. Właśnie dlatego niezwykle ważny jest nasz obecny stosunek do osoby Pana Jezusa Chrystusa. Jak to w Biblii Ewangelicznej jest oddane, stawiamy sobie za cel, aby niezależnie od tego, czy zostajemy tu, czy też stąd odchodzimy, Jemu się podobać. Oto jest główna troska wszystkich wierzących w Jezusa Chrystusa. Nie skupianie się na tych szczegółach, jak to będzie, chociaż my dzisiaj żeśmy poświęcili trochę czasu i podkreślili pewien aspekt, o którym nie rozmawialiśmy do tej pory za bardzo w zborze, właśnie mówiąc tylko ogólnie, że przechodzimy do Pana, że będziemy u Pana, że razem z Panem będziemy, co jest wielką, wspaniałą prawdą. Ale to, że dotrzemy do domu, do Pana, znaczy szczegółowiej, że w pierwszej fazie, zanim nastąpi zmartwychwstanie, się smacznie możemy wyspać. Jak ktoś nie będzie chciał spać, to już jego sprawa. Ja na pewno pójdę spać. To jest ta wielka prawda, która powinna sprawiać, że naszą troską będzie nie to, jak tam dokładnie będzie, tylko naszą troską powinno być to, że dbamy teraz jeszcze przebywając w ciele o to, żeby się podobać naszemu Panu, żeby mieć z Nim dobre relacje. To tak jak jedziesz do kogoś i jesteś już zmęczony i chciałbyś już tak dotrzeć do celu i już odpocząć, to bardzo ważne jest dla ciebie, do kogo jedziesz. Czy ten, do kogo jedziesz, on otworzy ci drzwi, zaproponuje czym prędzej łóżko, czy może cię będzie najpierw rozliczał, będzie chciał z tobą dyskutować, będzie chciał sądzić cię i tak dalej. Nie jedziesz się z dobrym sercem, z dobrym nastawieniem do miejsca, gdzie czujemy, że ktoś jest wrogo do nas nastawiony. Ale jeśli wiemy, że jedziemy do rodzinnego domu, do rodziców niektórzy jeżdżą, jak to jest dobrze dojechać do rodziców. Oni, o dziecko, tak długo cię nie widziałem, choć łóżeczkę czyś przygotowała, masz tutaj się napij, najedz i kładź się, odpocznij, na pewno jesteś zmęczony, zmęczona. I właśnie chciałem, żebyśmy tak troszkę obrazowo spojrzeli na to właśnie, jak bardzo ważne jest, żebyśmy podróżowali w tym ziemskim namiocie naszym, w tej naszej pielgrzymce, żebyśmy pielgrzymowali z nastawieniem, że chcemy podobać się, jak najbardziej to jest tylko możliwe, podobać się Panu, do którego zmierzamy, do którego jedziemy. Nasz stosunek do Pana Jezusa jest niezwykle ważny. Dlaczego? Po to, abyśmy po śmierci fizycznej zostali zabrani do raju. To jest pierwsza rzecz. Żebyśmy tak, jak ten łotr, zostali zabrani i byli razem z Panem. Po drugie, abyśmy zostali okryci płaszczem sprawiedliwości, żeby On nas okrył tym płaszczem. Płaszcz w starożytności, w kulturze biblijnej, to było właśnie nocne okrycie. Bardzo ważne, ludzie w dzień chodzili w szacie, ale w nocy potrzebowali, choćby spali pod gołym niebem, to potrzebowali płaszcza, bo się zimno robiło w nocy. I ta myśl o okryciu płaszczem sprawiedliwości Bożej, to jest wielka, wspaniała myśl, że gdy dotrzemy do celu, żebyśmy zostali okryci tym płaszczem i odpoczęli, abyśmy w chwili zmartwychwstania otrzymali chwalebne ciała, które już nie będą tymczasowym namiotem jak fizyczne ciało, ale trwałym domem. Dlatego potrzebujemy troszczyć się, aby się Jemu podobać. Mam nadzieję, że jasno się wyraziłem, że rozumiemy to, co powiedzieliśmy. Ja nie mówię, że to tylko tak trzeba myśleć i nie inaczej. Jeśli ktoś ma objawienie, że jego dusza, zanim zostanie z martwych wzbudzona w ciele, w tym chwalebnym, że będzie gdzieś, nie wiem, po kosmosie bujać się, to jego sprawa. Ja tu próbowałem wam pokazać tę perspektywę nowotestamentową, jak ja to rozumiem. Niektórzy ludzie mają już tu na ziemi pewien problem bezsenności. Nie wiem, czy tu ktokolwiek z nas ma ten problem, ale spotykam czasem ludzi, którzy mają wielki problem, żeby zasnąć. Niektórzy mi się żalą. Człowieku, ja już od tygodni ani jednej nocy nie przespałem. I łyka tabletki jakieś i tak dalej i nie może zasnąć. To jest problem. To jest z duchowego punktu widzenia, to jest przekleństwo duszy niepojednanej z Bogiem. Nie wierzę, że ci, którzy odejdą z tego świata niepojednani z Bogiem, że będą mogli zasnąć. Choćby ta ilustracja bogaczy i Łazarzu pokazuje, że to nie Łazarz tam rozmawia i się pulta, tylko w tej krainie umarłych ma problem bogacz, który odszedł z tego świata niepojednany z Bogiem. To on ma problem, co z jego braćmi, on ma problem, że męki cierpi, że Łazarz by przyszedł i on ma po prostu cały czas i Abraham bynajmniej nie mówi, zaśnij sobie trochę, pośpij sobie bogaczu, ty jeden. Nie ma tam takiej myśli. Tam jest powiedziane, że robak ich nie umiera, a ogień ich nie gaśnie. Natomiast niektórzy z nas tu na ziemi mają ten dar, ten przywilej, że gdziekolwiek zobaczą poduszkę, to od razu zasypiają. Niektórzy nawet na nabożeństwie zasypiają. Już tak jesteśmy nastawieni na Królestwo Boże, na to, że będziemy u Pana i że będziemy mogli odpocząć, że już dzisiaj sobie nawet tutaj troszkę czasem się zrzemniemy. I to jest błogosławieństwo zbawionych dusz, słuchajcie. To jest wielki przywilej. I myślę sobie, jak to będzie, tak jak to jest tutaj na tej ziemi, że gdy docieramy do celu po jakimś wielkim wysiłku, w czystej piżamie, okryci miękką pościelą, w bezpiecznym, przyjaznym miejscu możemy się położyć i się wyspać. Gdzie ktoś się kładzie spać, wcale się nie martwi, że się kładzie spać. Nie mówi, oj, 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 ja teraz idę spać. Bo jakoś tak naturalnie wiemy, że się obudzimy. Jak się dobrze wyśpimy, to się obudzimy. Czyż nie? Dlaczego mielibyśmy jakoś z niepokojem myśleć o tym, że gdy dotrzemy do Pana, gdy ten namiot zostanie zwinięty, zanim dostaniemy dom, chwalebne ciało, że mielibyśmy sobie trochę porządnie pospać. Psalm 4, werset 9 w Biblii pierwszego Kościoła mówi tak. Ze spokojem mogę się kłaść na spoczynek i tak samo zasypiać, bo Ty sam, Panie, utwierdzasz mnie w nadziei. Czy to nie jest piękny tekst? Dotyczący życia tu na ziemi, ale również do zastosowania, jeśli chodzi o ten okres, gdy zostawimy ziemskie ciało, a będziemy oczekiwać na zmartwychwstałe ciało, chwalebne ciało. Możliwe, że wielu z nas tutaj siedzących nie będzie miało tego okresu, tylko od razu przejdziemy w to chwalebne, zmartwychwstałe ciało, jeśli Pan Jezus by przyszedł dzisiaj w nocy, albo jutro, albo pojutrze. Ale niektórzy będą mieli ten czas. I gdy się wyśpimy, nastąpi zmartwychwstanie. Ono się nie spóźni ani na moment, a my się z pewnością obudzimy już w chwalebnych ciałach. To jest nasza nadzieja, nadzieja wierzących w Jezusa Chrystusa. Amen.
Chciałbym prosić was teraz, abyśmy modlili się o osoby, które chorują w naszym środowisku. Jest sporo takich osób, nie wiem, czy jestem w stanie wszystkich wymienić, ale na pewno chciałbym was prosić o modlitwę o siostrę Mariolę Bosławską, która jest w szpitalu w Kościerzynie. Miała operację kardiologiczną, wstawiali jej stenty, żeby udrożnić żyły. Jest bardzo słaba, jest pod kroplówką cały czas. Mówi, że będzie dobrze, no z pewnością będzie dobrze. Pomódlmy się o nią, żeby Duch Święty ją pocieszał, umacniał. Pomódlmy się o rodzinę Krzemieni. Patryk jest bardzo, bardzo ciężko, przechodzi COVID i nawet chcieli go do szpitala już zabierać. Pomódlmy się, aby Pan ich ochraniał w swojej łasce. O rodzinę Wanionków się pomódlmy, bo też ta cała rodzina jest tam tak zwana covidowa. O brata Włodka Sarcewicza się pomódlmy, bo też jest chory na COVID. Braterstwo Flaszyńskich miejmy na uwadze, bo brat Zdzisław miał bezpośredni kontakt z bratem Łotkiem, który już był zarażony koronawirusem i trochę się też w jakimś sensie, no muszą odizolować teraz i zobaczyć, co się będzie z nimi działo. Jeżeli macie jakieś osoby, o które trzeba się pomodlić, a ja nie mam ich na uwadze, to śmiało mówcie.
Kogo?
O brata Marcina Gnata się pomodlimy, tak,
brat. Łachwów też,
i Kazio. No, i Kazio, tak, rodzina Łachwów też potrzebuje modlitwy. Są w kwarantannie domowej. Módlmy się o te osoby, które od miesięcy nie uczestniczą też w życiu zborowym z powodu właśnie tej pandemii, o starsze osoby. Miejmy na uwadze siostrę Zosię, siostrę Gizelę, siostrę Mariannę, inne osoby. Niektóre z nich są z nami, niektóre nie mają możliwości łączy internetowych i nie są z nami, ale są w naszych sercach i niech to będzie też w tej modlitwie jakoś wyrażone przed Panem, że jesteśmy jednym ciałem Chrystusowym, że kochamy. Dopytujmy się o siebie wzajemnie. Naprawdę to jest bardzo ważne w tych dniach, żebyśmy się ze sobą wzajemnie komunikowali, żebyśmy mówili innym, co się dzieje z nami, żebyśmy dopytywali się o zdrowie innych, bo w ten sposób przepływa informacje. Nie? I gdyby to spoczęło na jednej osobie, że ona miałaby z wszystkimi mieć kontakt, to jest to niemożliwe. Ale i to też nie byłoby prawidłowe. Prawidłowe jest tak, że te kontakty się wzajemnie krzyżują i dochodzi do tego, że mamy łączność, nawet fizycznie ze sobą nie jesteśmy. Więc połączmy się w modlitwie o tych naszych kochanych, którzy dzisiaj zatrzymani są przez chorobę w domach. Pozdrawiamy Was serdecznie i życzymy Wam oczywiście szybkiego powrotu do zdrowia, a razem się teraz pomódlmy. Drogi nasz Panie Jezu, dzięki Ci za to, że Ty jesteś naszym lekarzem, że Ciebie nie zaskakuje COVID-19, że dla Ciebie nie ma żadnych niewiadomych, że Ty, który przyszedłeś z nieba, który wiesz wszystko, objawiłeś nam wiele prawd odnośnie naszej przyszłości i wieczności. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że z Twojego słowa płynie dla nas zdrowa nauka, bezpieczna, prawdziwa nauka, która nas uspokaja, która daje nam poczucie bezpieczeństwa, pewności, jeżeli jesteśmy z Tobą pojednani. I tak też patrzymy teraz na te przypadki choroby, zagrożenia życia i zdrowia. Panie, modlimy się o naszych kochanych braci i siostry, które wymieniliśmy tu przed chwilą. Błogosławimy Mariolę w szpitalu. Modlimy się, abyś ją, Panie, w swojej łasce pocieszał, podtrzymywał, byś ją błogosławił, się uspokajał w jej sercu. Modlimy się o rodzinę Krzemienia, Panie, o Patryka, Panie, modlimy się o jego zdrowie, jako głowę rodziny. Podtrzymaj go, Panie, pomóż mu przezwyciężyć tę chorobę. W imieniu Jezusa Chrystusa modlimy się o wszystkie inne osoby, które są zarażone albo które są po prostu w kwarantannie, bo nie wiedzą, co się z nimi będzie działo. Modlimy się, Panie, abyś w Twojej łasce ich błogosławił. Modlimy się o Tomka i Anię, którzy nie są z nami tutaj. Panie, też z powodu pewnej niepewności, co będzie się działo z ich organizmami z powodu kontaktu z osobami zarażonymi. Modlimy się, Panie, abyś w swojej wielkiej łasce, w swoim miłosierdziu wejrzał na nasz zbór. O osoby starsze się modlimy, osoby odizolowane od społeczności już od dłuższego czasu. Modlimy się, Panie, dotykaj ich serc. Posyłaj nas, Panie, tam, gdzie Ty widzisz, Panie, że już trzeba, że trzeba jakoś kontaktu, że trzeba się odezwać, że trzeba telefonu, że trzeba rozmowy, a może spotkania. Posyłaj nas, Panie, bo to jesteśmy. Wszyscy chcemy być gotowi, by nieść dobre słowo, by nieść pomoc, by okazać troskę dla braci i siostr, ponieważ jesteśmy razem jako zbór, społecznością Twojego Kościoła, jednym ciałem. Pomóż nam, Panie, właściwie się o siebie wzajemnie troszczyć, dopytywać się, tak byśmy byli mili w Twoich oczach, Panie, byśmy w ten sposób też wyrażali, że się kochamy, a Twoje słowo przecież nas wyraźnie do tego wzywa. Dziękujemy Ci za dzisiejszy czas tu wspólnie przeżywany. Dziękujemy Ci za tę prawdę Twojego słowa odnośnie tego, co nas czeka, gdy opuścimy nasze ciało. Nie boimy się tego. Nie drżymy przed tą chwilą. Dziękujemy Ci, że Twoje słowo nas uspokaja, że możemy spokojnie czekać, spokojnie patrzeć w przyszłość, bo nasz los, bo nasze życie tutaj na ziemi i nasza wieczność jest w Twoich rękach. Czy żyjemy, czy umieramy, Twoi jesteśmy. Dziękujemy Ci za to i błogosławimy Ciebie, nasz kochany Zbawicielu. Miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będzie z nami wszystkimi.